gość Doksa Cafe.
A dziś rozmawiamy z Aleksandrą Starczewską-Wojner oraz z dr Małgorzatą Jerzykowską z Archiwum Państwowego. Dziękuję. Dzień dobry, witam bardzo. No i dziękuję również, że pani odwiedziły nasze studio.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A powodem wizyty jest wyjątkowa publikacja. No naprawdę, wielkie tomisko, 600 stron z tego, co pamiętam. To już kolejna publikacja wydana przez Archiwum Państwowe w Opolu. Kolejna, która porusza no bardzo interesujący temat. Chyba historycy lubią wyszukiwać takie smaczki z historii naszego regionu.
Tak, archiwum daje nam możliwość obcowania ze wspaniałymi tekstami historycznymi. Teksty, które zawiera ta książka, to XIX-wieczne polskojęzyczne protokoły sądów rozjemczych, które tak licznie zachowały się tylko z tego jednego powiatu, z powiatu strzeleckiego. Zależało nam bardzo, żeby wydać je w całości, po to, żeby dać czytelnikowi możliwość obcowania z XIX-wiecznymi tekstami, rzadko dzisiaj spotykanymi, napisanymi oficjalną bądź co bądź polszczyzną w wieku XIX w warunkach obcej władzy państwowej, więc no ewenement. A jednak tak właśnie jest. Teksty są ogromnie ciekawe. Wydaje nam się, że można je wykorzystać zarówno jako podstawę do badań naukowych rozmaitych, ponieważ zachowują one zarówno własności językowe, ówczesne, jak i mnóstwo szczegółów obyczajowych. Poza tym uważałyśmy, że być może znajdą się wśród czytelników potomkowie osób, których dotyczyły ówczesne procesy sądów rozjemczych i zechcą wyszukać sprawy, które kiedyś dzieliły sąsiadów.
Książka nazywa się Przeczytano, Przyjęto, Podpisano, można dodać, Odnaleziono i Opracowano.
Tak, w końcowej fazie już opracowano. Praca trwała ponad 2 lata nad spisaniem tych wszystkich protokołów i opracowaniem ich, a wydaliśmy jej dzięki wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
Jak to się stało, że w ogóle takie materiały wzięły pani na warsztat? Bo to pani zasługa, 2 lata pani siedział i obcował właśnie, opracowywały właśnie te materiały?
No, początkowo pierwszym etapem było opracowanie publikacji, która została wydana 2 lata temu, czyli słownika wyrażeń obraźliwych, ponieważ te właśnie bardzo często się w protokołach znajdują. Później stwierdziłyśmy, że ze względu na to, że ten słownik cieszył się ogromnym zainteresowaniem, dodrukowywaliśmy nakład, ponieważ w całości sprzedał się ten pierwszy planowany. Pomyślałyśmy, że właśnie w całości protokoły mogą stać się wyjątkowo ciekawym źródłem dla mieszkańców powiatu strzeleckiego do poszukiwań własnej rodziny, może poszukiwań własnej tożsamości, może podstaw konfliktów wiekowych z sąsiadami. Materiał jest niezwykle ciekawy, a bardzo rzadko spotykamy, no bo przecież musimy pamiętać o tym, że oficjalnym językiem w aktach praktycznie zawsze jest język niemiecki.
Tutaj udało się zebrać aż 1500 tych protokołów. Czy było ich więcej i tylko wybrały panie te najciekawsze, czy po prostu to jest kompleksowo akurat wszystkie, do których udało się dotrzeć, które są gromadzone?
Są to wszystkie polskojęzyczne protokoły powiatu strzeleckiego. Niespisywane były protokoły w języku niemieckim, czyli ten materiał badawczy w języku niemieckim nadal jest możliwy do opracowania.
Kiedy zapoznały się pani po raz pierwszy z tymi protokołami, jakie były pierwsze refleksje, wnioski?
Byłyśmy zafascynowane tą ciekawą polszczyzną. XIX wiek to już jednak jest spory dystans czasowy, dlatego słownictwo wówczas używane nie jest takie oczywiste dla współczesnego czytelnika. Bardzo nas to zaintrygowało. W tej pierwszej książce, która dotyczy agresji językowej, wydobyłyśmy wszystkie wyrażenia obraźliwe, które wydawały nam się tak niesłychanie odkrywcze, takie ciekawe, takie w stosunku do współczesnych wyzwisk, tak bardzo odkrywcze, takie...
Niektóre to finezyjne z tego, co
Wręcz tak. Oczywiście, że jest to zawsze język agresji, więc język brutalny, ale z drugiej strony można się obrażać w sposób no jednak bardziej wysublimowany niż używając kilku brzydkich słów. A tak właśnie jest w tym przypadku. Ta książka zawiera wszystkie protokoły z powiatu strzeleckiego, w związku z tym nie są to wyłącznie sprawy o obrazy, ale też różne różne inne, które trudno by tutaj wymieniać, no bo jest aż 1500 tych protokołów. Może kilka takich ważniejszych.
No właśnie, czym się zajmowali wtedy sędziowie? Jakie to były konflikty? Znamy takie stereotypowe, no to sąsiedzkie konflikty, ale czy takie też tutaj występują?
Oczywiście. Są sąsiedzkie konflikty związane z wchodzeniem zwierząt w szkodę.
Coś, co do teraz występuje.
Tak, oczywiście.
To się nie zmieniło.
Tak, z podziałem roli, a więc jakieś konflikty o miedzę, no ale także o jakieś, no powiedzmy, mniejszej rangi, mniejszej wagi spory kończące się rękoczynami. Zwykle gdzieś tam w karczmach dochodziło do takich bujek, w których no, używano niestety pięści, kapci i czego tam jeszcze. W związku z tym trafiały te sprawy potem przed sąd rozjemczy, no i starano się załagodzić sprawę. Zwykle kończyło się to powodzeniem, chociaż mamy też przykłady spraw, które ostatecznie zostały skierowane do sądu wyższej instancji.
Ja przeglądam teraz tę książkę, więc mogę zobaczyć, jak te protokoły są zbudowane. Możemy dowiedzieć się z nich właśnie, kto się stawił, jaka jest sprawa, czego żądano, a te żądania widzę, że są naprawdę bardzo ciekawe niektóre.
Oczywiście. Poza tym proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób są przedstawiane osoby w tym procesie. To nie tylko jest imię i nazwisko, ale także wspomina się o zawodzie tej osoby, bądź też o jej statusie społecznym we wsi. I wszystko to jest przedstawiane właśnie za pomocą słownictwa wówczas powszechnie używanego, a dzisiaj już nie bardzo czytelnego. Raczej nie używa się takich wyrazów jak no co tam, soll ein Neimer, prawda? Tutaj oczywiście, że wiemy, że to jest zapożyczenie z języka niemieckiego, ale na przykład Einliger, wątpię, czy dzisiaj jeszcze ktoś charakteryzowałby inną osobę w taki sposób. A to był człowiek, który wynajmował izbę u kogoś, u posiadacza chaty. Te nazwy typu chałupnik czy chałupnica, gbur, gburka, komornik, komornica charakteryzują osoby przystępujące do procesu właśnie pod względem ich statusu majątkowego, który decydował o statusie w życiu wsi. Są bardzo ciekawe słowa, które zostały jakby doraźnie dotworzone do sytuacji. Na przykład takie jak boden robotnik. Dzisiaj chyba słabo w ogóle identyfikowany. Chodzi o robotnika rolnego. Ale jak widać, jest to hybryda stworzona z niemieckiego i polskiego rdzenia złożonego razem. Dlatego jest to niełatwe do interpretacji. Jest mnóstwo nazw rzemieślników, takich jak czapnik, druciarz, farbiarz. Dzisiaj też słabo już identyfikowanych. Są nazwy bardzo interesujące, jak sekutarz. Nie wiem, czy ktoś by się domyślił, co to jest takiego. To jest po prostu komornik XIX-wieczny. Nazywa się tak dlatego, że egzekucja nazywała się wówczas sekucyją. I w związku z tym sekutarz to był ten, który tej sekucyi dokonywał.
Widzę, że tutaj stawił się na przykład frysierz. O, tak. Matthias Moczek. Tak, tak, nie mam pojęcia, co to za zawód.
Tak, pracownik fryszerni, czyli takiej jednego z działów huty. We fryszerniach przetapiano rudę na żelazo, które poddawano potem dalszej obróbce. To były po prostu takie żelazne półprodukty, z których można było dopiero coś wytworzyć.
Tak jak pani Aleksandra mówiła, dzięki tej książce mieszkańcy właśnie tego powiatu strzeleckiego, na pewno mogą poznać historię swoich miejscowości. Niektóre z nich już chyba nie istnieją nawet, bo jest dołączona mapa. Możemy zobaczyć, jakie przysiłki, jakie miejscowości wtedy właśnie istniały na tym rejonie, ale również mieszkańcy obecnych miejscowości mogą zobaczyć, czym się zajmowali, co spędzało sen z powiek przodkom. Ja akurat przez zupełny przypadek znalazłam rozdział, w którym stawił się krawiec z Myśliny jako oskarżyciel. Ja pochodzę właśnie z tej miejscowości, więc z przyjemnością poczytam, co tam ciekawego się wyrabiało. Czy zdarzyły się właśnie takie głosy, że ktoś zgłosił się, że tu mój przodek występuje, to moja rodzina albo nazwisko moje?
2 lata temu, gdy prezentowałyśmy książkę w Bibliotece w Kolonowskim, okazało się, że naszymi słuchaczami byli również potomkowie bohaterów dzisiejszej książki. Bo nazwiska, które się pojawiały, występują właśnie w tych protokołach. Także dla tych osób powinno być to specjalnie ciekawe.
No właśnie, komu dedykujemy, komu szczególnie polecamy? Miłośnikom historii, historii lokalnej, miłośnikom języka, to na pewno, tak jak pani doktor mówiła, komu jeszcze?
Na pewno mieszkańcom dzisiaj wsi, które tutaj opisujemy. Mapy są niesamowicie ciekawe. Tam również można odnaleźć nazwiska właścicieli parceli, właścicieli domów, działek.
Pokazanie. Do książki dołączona jest płyta CD, na której są właśnie mapy. Jakie to mapy?
Mapy kolejnych miejscowości, które są opisywane w książce. Czyli starałyśmy się odnaleźć mapy, w których można zidentyfikować miejsca opisywane w książce.
Tytuł książki przeczytano, przyjęto, podpisano. Widzę, że na końcu każdego protokołu właśnie jest taki dopisek. Przeczytano, pozwolono i podpisano.
Tak, to jedna z wersji formuły kończącej każdy protokół Sądu Rozjemczego.
Czy były jakieś takie sprawy, protokoły, o których pani nie potrafią zapomnieć?
Owszem, owszem. Trzeba przyznać, że obraz, który budują te protokoły, nie jest zbyt sympatyczny, zbyt wesoły. Chociaż bywają sprawy śmieszne, to fakt, ale te, których nie potrafimy zapomnieć, są jednak raczej negatywne. Zdarzały się tam bardzo przykre sceny agresji skierowane przeciwko kobietom, przeciwko dzieciom. No, nikt z nas nie chciałby ich doświadczyć. Dziwne rzeczywiście, że zajęły się tym zaledwie sądy rozjemcze, że sprawy tak bolesne, tak przykre nie zostały skierowane od razu do sądu wyższej instancji. Przypuszczamy, że jednak koszty oraz trudność przemieszczania się, prawda, mieszkańców wsi spowodowała, że wygodnie mniej było jednak przystąpić do sądu w miejscu bliższym sobie niż przemieszczać się aż do miasta powiatowego.
Wspomina pani właśnie, że szkoda, że tylko sejmy rozjemcze, bo dodajmy, że takim sędzią mógł być nauczyciel?
Najczęściej byli nauczyciele ze względu na to, że potrafili protokołować sprawy, że znali miejscową ludność, byli na miejscu. Nie musieli znać przepisów prawnych. Wystarczyło, żeby podjęli się mediacji, próbowali pogodzić strony i spisali protokół, który dla wyższych sądów również był świadectwem tego, że podjęto próbę mediacji.
Czyli mediacje, takie pojęcie teraz modne od kilku lat, już w XIX wieku było popularne.
No tak, właśnie sądy rozjemcze pokazują moc tych mediacji i że jednak bardzo wiele spraw udało się na tym pierwszym etapie rozwiązać.
Książka jest już wydana. Czy panie dalej jeszcze śledzą protokoły?
Śledzimy cały czas, jednak w tej chwili nie planujemy kolejnej publikacji związanej z protokołami.
Już publikacja o agresji językowej, tak. W nich występująca. Teraz przeczytano, przyjęto, podpisano.
Jest jeszcze materiał z innych powiatów, nie tak obfity jak z powiatu strzeleckiego, dlatego to, co robimy w tej chwili, to opracowujemy właśnie pozostałe powiaty. W tej chwili akurat pracujemy nad powiatem oleskim, a przed nami jeszcze kilka innych ciekawych ksiąg, które też na pewno prędzej czy później...
Są jakieś różnice pomiędzy tymi sądami, sprawami na przykład, które były poruszane?
Sprawy raczej są podobne. Jednak nie ma tak wiele spraw w języku polskim, jak w powiecie strzeleckim.
Tutaj jednak ten powiat się tym wyróżnia. Pani przyniosły ze sobą właśnie tę książkę, przeczytano, przyjęto, podpisano. Polskie protokoły sądów rozjemczych w powiecie strzeleckim w XIX wieku. Edycja źródłowa ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu. Ta książka już teraz będzie do wygrania. 774526 37. Pierwsza osoba, która się do nas dodzwoni, taką książkę otrzyma od nas. Jednak ze względu na rozmiar tej książki, to zapraszamy tylko do odbioru osobistego. Paniom dziękujemy za to opracowanie, bo myślę, że wielu rzeczy ciekawych możemy się dowiedzieć i nauczyć. No i mam nadzieję, że ta praca nad kolejnymi protokołami sprawi równie wielką przyjemność, bo to chyba jednak była przyjemność.
Zdecydowanie.
Dziękuję bardzo. Dziś naszymi gośćmi były pani Aleksandra Starczowska-Wojnar oraz dr Małgorzata Jerzykowska, Archiwum Państwowe w Opolu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Gość Doksa Cafe.